Twami,
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które stałeś. Lecz On rzekł: owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Słuchać Słowa Bożego to, drodzy moi, wyjąć watę z uszu, dziś powiedzielibyśmy słuchawki, takie całe i takie bezprzewodowe, wylogować się z bodźców, które przychodzą, które słyszymy, które docierają, które sami wytwarzamy, i słuchać Słowa Bożego. Ale też takie ważne jest, żeby w ogóle słuchać się nawzajem. Cały synod, który teraz się w Kościele powoli kończy, był nastawiony przede wszystkim też na to, żeby się słuchać wzajemnie. Wierni, świeccy, biskupi, hierarchia. Słuchać. Jakże często w naszych domach słychać taką wymówkę: ty mnie wcale nie słuchasz. Prawda, że tak jest? Słucham Cię, słucham, kochanie, a zajmujesz się czym innym. Nie słuchamy się. To był krótki komentarz do dzisiejszej Ewangelii. Dzisiaj też nasze rekolekcje powoli zmierzają ku końcowi. I rzeczywiście one polegają też na tym, żeby słuchać. Ale nie tylko po to, żeby się coś dowiedzieć nowego. Jakiś sensacji. Nie, ale po to, żeby Słowo, które do nas dociera, żeby nas poruszyło, żeby coś przeżyć. Gdzie? We własnym sumieniu. I właśnie wczoraj mówiłem o tym, że sumienie to jest taki najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka, w którym słyszy on głos Boga samego. Najtajniejszy ośrodek i sanktuarium, w którym słyszy głos Boga samego. Pewnie dzisiaj wielu z was robiło tak zwany obrachunek sumienia, czyli rachunek sumienia. Coś, co przygotowuje nas do spowiedzi świętej. Tak, to sumienie w każdym z nas jest bardziej lub mniej uświadomione. Też wyczytałem gdzieś, że takie może być ogólne, szczegółowe, fałszywe. Może być pewne, wątpliwe, szerokie, ciasne, głuche. Może być też faryzejskie. Co to jest faryzejskie sumienie? Łączy w sobie elementy sumienia szerokiego i ciasnego. Występuje, gdy ktoś bardziej niż przykazania, na przykład szczególnie miłości Boga i bliźniego, przejmuje się samymi zewnętrznymi praktykami i stawia większe wymagania bliźnim niż sobie. Stawiać większe wymagania bliźnim niż sobie. Przykład prosty, krótki, banalny. Gdy rodzic, ojciec, matka mówi do dziecka: idź do kościoła, idź do spowiedzi. A sam nie idzie ani do kościoła, ani do spowiedzi. Łatwo stawiać wymagania innym, a nie sobie. Sumienie faryzejskie. Ale myślę, że niewielu z nas, a może nikt takiego nie posiada. I dlatego to, o czym chcę w tej chwili powiedzieć, będzie raczej dzieleniem się pewnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami, też ze spowiedzi. Gdańsku, w kościele świętego Józefa, tam gdzie ja posługuję. Już od ponad 50 lat mamy tak zwany stały konfesjonał. W kaplicy adoracji jest taki zamykany jak szafa konfesjonał, w której pełnimy dyżury każdego dnia zwykłego i w święta i w niedzielę od 6 rano do 6 wieczorem. 12 godzin. Nie ma wywieszki, teraz jest przerwa obiadowa, śniadaniowa albo spowiednik zachorował. Nie ma nigdy takiej. Nawet w stanie wojennym czy w tej pandemii, która była. Byliśmy w konfesjonale od 6 do 12. Czasem te dyżury mają po godzinie, czasem dwie. Tak jak teraz jesteśmy w rozjazdach, to 2 godziny i więcej. I to nie tak, że siedzi spowiednik i nie ma nikogo. Zwykle jest kolejka z jednej i z drugiej strony, krótsza i dłuższa. Ale dosyć tego chwalenia się, to jest moja posługa, którą bardzo lubię, ale parę spostrzeżeń. I czasem ludzie, którzy przychodzą w rachunku sumienia, słyszeli, ponieważ gdzieś, że najważniejsze jest przykazanie pierwsze Boga, który mówi: Jam jest Pan Bóg Twój, nie będziesz miał obcych bogów przede mną. I że Boga należy stawiać na pierwszym miejscu we wszystkim, to mówią i spowiadają się, że nie stawiałam Boga na pierwszym miejscu. Co to znaczy postawić Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Konkretny przykład. Jest niedziela, która nazywa się Dniem Pańskim. Dniem, który szczególnie jest poświęcony czci naszego Pana, Boga, i też troski o bliźniego. I w tej niedzieli dla nas katolików takim centralnym punktem jest niedzielna msza święta, w której chcemy uczestniczyć. Chcemy, ale mamy dużą konkurencję w niedzielę. Bardzo dużą. Bo jest mecz piłkarski, bo po południu zaplanowaliśmy piknik, bo jutro jest niedziela palmowa, ale też jest niedziela handlowa i może pojedziemy do galerii na zakupy, do jakiegoś większego miasta. Bo właśnie ciężko pracowałem w sobotę i niedzielę chciałbym sobie poleżeć i pospać dłużej. Bo jest taka pogoda i może wyjadę jednak ciągnikiem w pole w niedzielę, bo trzeba na gwałt wykonywać jakieś prace. Bo ktoś ma przyjść, gości się spodziewamy, bo wczoraj mocno zapiłem i dziś nie mam siły w niedzielę, żeby pójść do kościoła i pojechać samochodem. Bo, zobaczcie, jak to stawianie Boga na pierwszym miejscu ma silną konkurencję, choćby w jednym dniu, jakim jest ta niedziela. Trzeba tak pomyśleć, żeby tej mszy świętej, której nie, że muszę uczestniczyć, chcę, bo pragnę słowa. Co we mszy świętej otrzymujemy? Słowo i ciało Jezusa Chrystusa i wspólnotę Kościoła żywą, która jest. Żadna msza przez transmisję, przez internet, przez jakiegoś Skype'a nie jest mszą realną, która daje ci słowo i ciało i krew Pana Jezusa w Komunii Świętej. Ona jest tylko dla tych, którzy naprawdę są pobożnie chorzy, którzy naprawdę nie mogą pójść, którzy naprawdę muszą być w pracy, na przykład kierowca autobusu i tak sobie może słuchać w przerwie tej mszy świętej. No nie wiem, jeszcze marynarze na statkach na morzu, ale chrześcijanin, katolik pragnie być w niedzielę. Dlatego zastanawiamy się, co znaczy postawić Boga na pierwszym miejscu. Oznacza to między innymi, to jedna z tylko z możliwości, przeżywanie niedzieli. Albo spowiedź. Ludzie mówią, wyliczając grzechy na końcu, proszę księdza, nie daję sobie rady z tym, z jakąś emocją, z jakąś sytuacją, relacją, osobą, grzechem. Albo mówią, nie radzę sobie. Gdybyś, siostro i bracie, radził sobie sam z wszystkim, to byłbyś wszechmocny, to byłabyś wszechmocna. A przecież tak nie jest, tylko nasz Pan jest wszechmocny. Albo można by dalej powiedzieć, tylko nasz Zbawiciel ma siłę i moc, żeby poradzić sobie z naszym grzechem, żeby go wziąć na siebie, unieść i zniszczyć. Bo na czym polega odpuszczenie grzechu? On nie istnieje, on nie jest tak, jak powiedział papież Franciszek kiedyś, że jak na twardym dysku zapisuje się nasz grzech. I on tam jest, ten ślad pozostaje. On pozostaje w nas, pozostaje w skutkach, pozostaje w naszej pamięci, gdy na przykład ktoś nas zranił, czy myśmy kogoś zranili, czy zdradzili. Ale grzech jako taki mocą Jezusa Chrystusa, który tylko On sobie radzi z grzechem, to właśnie jest niszczony. Na tym polega Boże Miłosierdzie. Zobaczcie, jakie to jest ogromne, jakie to jest wspaniałe i fantastyczne. Dlatego, siostro i bracie, ty wcale nie musisz sobie radzić z grzechem. Nie, ty nie musisz dawać rady z wszystkim, bo ty nie masz takiej siły, takiej mocy. Ty nie zbawiasz siebie sam. Ty nie jesteś dla siebie zbawcą czy zbawicielem. Nie radzę sobie. Wreszcie sumienie mówi nam, że trzeba pokory w tym przyznaniu się, że sobie nie radzę. Posłużę się takim czymś, ktoś, kto słyszał o takiej wspólnocie anonimowych alkoholików, wie, że ta wspólnota pomaga im w wyjściu z choroby, zachowanie abstynencji i trzeźwości, opierając się o tak zwanych 12 krokach. I w tym pierwszym kroku, takim najbardziej zasadniczym i podstawowym, anonimowi alkoholicy, którzy go odczytują na swych meetingach, spotkaniach, czytają tak: przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i przestaliśmy kierować własnym życiem. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu. Dopóki mężczyzna pijący czy kobieta mówi, nadużywający alkoholu, poradzę sobie, dam radę, ja to opanuję, ja mogę nie pić cały Wielki Post, ja mogę nie pić miesiąc, ja absolutnie sobie daję radę, ja nie mam problemu alkoholowego, ja nie jestem uzależniony, ja sobie dam radę. A po Wielkim Poście nadrabia wszystko i pije ze zdwojoną i potrójną mocą i ilością wypijanego alkoholu. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i przestaliśmy kierować własnym życiem. Gdybyśmy, siostry i bracia, przetransponowali to, przenieśli na grunt życia duchowego, wewnętrznego, to jest podobnie. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec grzechu i nie kierujemy własnym życiem, ale nasz Pan ma siłę i moc nasz grzech zniszczyć i dopomóc nam w kierowaniu własnym życiem. I to jest jakby zasadnicza też funkcja, która rozgrywa się, to przyznanie się rozgrywa się właśnie w naszym wnętrzu, czyli w sumieniu. I kończąc to rozważanie wczorajsze, dzisiejsze o sumieniu, powiedzielibyśmy, że ono ma nie tylko tę funkcję wyrzutów sumienia albo obrachunku sumienia, ale jest to funkcja również rozeznawania tego, co w życiu jest, i wsłuchiwania się. Nie tylko wyrzutu, znów się upiłeś, znów się zeświniłeś, znów zgrzeszyłeś, znów to samo. Takie oskarżycielskie podejście, sumienie jest w takim ujęciu, ma jakąś jeszcze większą, dodatkową funkcją, jaką jest wsłuchiwanie się w ten głos, rozeznawanie tego głosu. To najbardziej zawarł święty Ignacy Loyola w takiej praktyce, która kończy dzień. Nazywa się to ignacjański rachunek sumienia. I tutaj na zakończenie rekolekcji, tam z tyłu pod chórem, jest taka propozycja takiego rachunku sumienia, nie przed spowiedzią, nie, tylko właśnie na zakończenie dnia, ale ktoś znów z was powie, proszę księdza, na zakończenie dnia, przecież ja jestem zmęczony, upracowany, zdenerwowany, przecież jest seria, bo tu na Netflixie coś ciekawego, tu jest turecki serial, tu muszę się piwa napić, tu zadzwonić, tu jeszcze pójść dopilnować gospodarstwa, tu z psem wyjść na spacer, tu coś przygotować. Gdzie ja mam czas? Trzeba być uczciwym w takim mówieniu, że nie mam czasu, bo jednak na ten serial jeden, drugi masz czas i na poplotkowanie masz czas i na takie przesuwanie jak paciorki różańca, ale nie po różańcu, tylko po przyciskach pilota masz czas. No może by się znalazło 3 minuty, 2 minuty, może nie co dzień na początku, może zaczynać w piątek, który jest dniem postu i pokuty, a może w dzień pański, w niedzielę, gdy już jest po grillu i wszystko już tak spokojnie jest, po 5, 6, 7, 9 wieczorem. No właśnie, może 2 minuty, może 3. Po to, żeby sumienie, Bóg poprzez sumienie kierował naszym życiem, naszymi decyzjami, wyborami, naszymi planami. To jest taka funkcja tego sumienia. Spróbujcie, może ktoś z was będzie zainteresowany. Weźcie po tym dzisiejszym spotkaniu, po mszy świętej, taką tę kartkę do domu, do siebie. Kończąc, przywołam jeszcze raz słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w swoich zapiskach zostawił taką myśl. Chcesz być szczęśliwy? Znak zapytania. Szczęście to czyste sumienie. Ja bym dodał, chcesz być szczęśliwy? Szczęście to życie w zgodzie z sumieniem. Amen.